Grzegorz Fortuna, dyrektor programowy festiwalu. Cześć, dzień dobry.
Dzień dobry.
Jak to jest z tym festiwalem? On teraz nabiera tempa, jak taka kula śniegowa, bo weekend to jest już taki moment, gdzie ludzie łakną emocji, szukają czegoś do zobaczenia i tego, jak mogą spędzić czas.
To prawda, jesteśmy dokładnie w połowie i wchodzimy w tę fazę festiwalu, która jest troszkę większa, no bo siłą rzeczy w weekend jest więcej seansów i też więcej osób ma po prostu czas na to, żeby się wyrwać z domu czy z pracy i w festiwalu uczestniczyć, więc przed nami trzy chyba najbardziej intensywne dni, to znaczy 2,5, bo już jeden z tych dni jest w połowie. Natomiast tak, mam nadzieję, że te dni będą jeszcze intensywniejsze niż poprzednie trzy.
Tak, tutaj rozmawialiśmy z osobami zaangażowanymi w festiwal, że on też robi się z roku na rok coraz większy. To jest edycja w pewien sposób jubileuszowa, jeśli policzymy wszystkie macki, prawda?
Dokładnie tak. My się śmiejemy, że jako, że ośmiornica ma 8 macek, to my nie mamy jubileuszu na 5, 10 i 15-lecie, tylko na 8, 16 i 24. To jest nasza 8. edycja. Pierwsza edycja to było 35 seansów. W tej chwili tych seansów jest tyle samo, tylko że z jedynką z przodu, bo jest ich około 135, a nasz taki główny zespół się bardzo mocno nie powiększył, więc nie ukrywam, że jesteśmy wszyscy trochę wymęczeni, ale też bardzo zadowoleni z frekwencji i z tego, jak fantastycznie nasi widzowie reagują na te filmy, które im w tym roku zaproponowaliśmy.
My jesteśmy dzisiaj tuż przy wejściu do plenum na ulicy Elektryków, ale te pokazy odbywają się w kilku miejscach. Gdzie można zobaczyć filmy?
Filmy można oglądać zarówno na ulicy Elektryków, właśnie tutaj w Drizzly Grizzly i w B90, jak i w Multikinie Gdańsk, a także w kinie Spektrum i w kinie IKM-u. Natomiast część naszych seansów to są pokazy plenerowe, bądź też takie, które organizujemy w dziwnych miejscach miasta, bo też pewną specyfiką Octopusa są pokazy tak zwane site specific, czyli właśnie organizowane w dziwnych, niespodziewanych, zaskakujących miejscach miasta. To był między innymi wczoraj seans filmu Rambo w Olivia Garden, gdzie jest taka dżungla, która współgra z fabułą właśnie sequela tego filmu. Będziemy mieli też pokaz Bloba, tego oryginalnego z lat 50. na Scrapyardzie. Będziemy mieli też seans ukryty, o którym oczywiście nie mogę nic więcej powiedzieć, bo zepsułbym wszystkim niespodziankę. I takim pokazem był też pokaz Krwi Bohaterów w miejscu, który się nazywa Hydromarp Spółka Zoo i to naszym słuchaczom może niewiele mówić. To jest takie miejsce przemysłowe, gdzie jest bardzo dużo hałd piachu, gdzie to wygląda bardzo tak postapokaliptycznie, trochę jak po zagładzie nuklearnej i ten film się dzieje po zagładzie nuklearnej, więc po prostu współgrało idealnie.
Nie ma przypadków, ale wróćmy do tych korzeni. Kino gatunkowe, jak możemy określić albo rozwałkować trochę to sformułowanie, bo ono może znaczyć różne rzeczy, albo inaczej, różnie można to interpretować. Tak. A czym to jest dla was? Co chcecie pokazać i dlaczego właśnie to?
Już tłumaczę. To znaczy, to kiedyś kino gatunkowe było bardzo tak traktowane od linijki, można powiedzieć. Czyli mieliśmy horror, western, science fiction i te filmy raczej się nie wymieniały, że tak powiem, wewnętrznie. W tej chwili de facto kinem gatunkowym jest poniekąd każdy film, który korzysta z pewnych gatunkowych tropów, pomysłów, rozwiązań fabularnych. I to kino gatunkowe też uważamy, że jest najciekawszym zjawiskiem obecnie w kinematografii. Autorskie, ambitne kino gatunkowe, które właśnie korzysta z pewnych tropów i rozwiązań, ale dodaje do tego pewną autorską, ciekawą wizję. Jeśli spojrzymy na nagrody chociażby na festiwalu w Cannes, gdzie Titan otrzymało przed kilkoma laty Złotą Palmę, to widzimy też, że te filmy inspirowane kinem gatunkowym, bądź też w jego ramach funkcjonujące, stają się coraz popularniejsze i też coraz bardziej doceniane za granicą. My wychodziliśmy od początku z takiego założenia, że w Polsce, ponieważ kino szczególnie w PRL-u traktowane było przede wszystkim jako poważna wypowiedź artystyczna, niekoniecznie jako rozrywka, to kino gatunkowe było często niedoreprezentowane. I było często traktowane po macoszemu, jako coś słabszego, coś mniej ważnego, coś niegodnego prawdziwego artysty. I to przełożyło się też na to, że w Polsce de facto jak zaczynaliśmy, nie było za wiele eventów wokół kina gatunkowego. Większość festiwali, ja tutaj absolutnie tych festiwali nie, tym festiwalom nie umniejszam, ale większość polskich festiwali to są festiwale skupione na kinie autorskim, na kinie slow cinema, neomodernistycznym, na kinie zaangażowanym społecznie czy dokumentalnym. Brakowało nam takiego festiwalu jak CIGIS w Hiszpanii, jak SXSW w Stanach, czyli festiwalu, który byłby takim świętym kina gatunkowego i który też nie dawałby takich wysokich progów wejścia, że widz nie musi jakby zakładać garnituru, nie musi mieć wykształcenia filmoznawczego, nie musi czekać na lampkę szampana z wejściówką VIP. Zależało nam na tej dostępności. I z tego wyrósł Octopus i to się chyba sprawdziło, że rzeczywiście jest duża grupa ludzi, którzy chcą pójść na festiwal, ale jak widzą właśnie, że na festiwalu w Gdyni są gwiazdy w drogich strojach, na czerwonych dywanach, to jest coś, co ich poniekąd odstrasza, no bo przecież ja nie pasuję do tego świata, a my tutaj chcemy jakby zaprosić każdego, kto z kinem chciałby mieć coś wspólnego.
To też wydaje mi się coś, na co warto zwrócić uwagę, że tutaj są filmy, których nie zobaczymy nigdzie indziej, które
to
są,
prawda.
No właśnie, wyszukanymi perełkami, których jest mnóstwo. To są premiery, które tutaj można zobaczyć po raz pierwszy, więc w pewien sposób bycie w takim undergroundzie trochę i tym takim nurcie właśnie trochę oddolnym działa na korzyść festiwalu i przyciąga tych, którzy czegoś szukają.
To prawda, my mamy takie jakby dwa główne, można powiedzieć, dwa główne tory szukania tych filmów. Po pierwsze są to filmy z konkursu głównego i sekcji Midnight Movies, czyli nowe filmy, które nie były wcześniej pokazywane w polskich kinach. Jakby to jest nasz warunek, że to muszą być filmy, których wcześniej polski widz nie miał okazji obejrzeć. Ewentualnie gdzieś na festiwalach, ale na pewno nie w kinach czy na VOD. No i druga kategoria to są wszystkie filmy klasyczne, w sensie filmy sprzed dekad, które albo są rozpoznawalne i znane, tak jak Teksańska masakra piłą mechaniczną, Conan Barbarzyńca, albo są właśnie jakimiś takimi perełkami, które gdzieś tam siedziały w głowach od lat i chcieliśmy je zawsze pokazać, bo myślę, że ten aspekt też jest istotny, że pokazywanie ludziom filmów jest diabelnie uzależniające. I jakby diabelnie uzależniające jest jakby patrzenie na to, jak widzowie reagują, jak widownia oddycha na seansie. Na początku się trochę krygowaliśmy, że przecież nikt tych naszych dziwactw nie będzie chciał oglądać. Jak okazało się, że trochę osób rzeczywiście chce te dziwactwa oglądać, no to zaczęliśmy wyszukiwać często coraz bardziej takie tytuły niszowe i zapomniane, które sprowadzamy do Polski. Część z nich to rzeczywiście są filmy, które nigdy wcześniej publicznie w Polsce legalnie pokazywane nie były.
No właśnie, mówisz o publiczności. Ta publiczność jest i jest tutaj spora grupa już takiej zaufanej publiczności, która z roku na rok czeka, poluje na bilety, poluje na wejściówki, bo na niektóre pokazy te wejściówki rozchodzą się w mgnieniu oka.
To prawda, tak.
Na niektóre zdarza. Jeszcze są, to tak, też warto tak. dodać, gdyby ktoś chciał się tu wybrać.
Jeśli mogę wejść słowo, przepraszam, po prostu naszą troszkę klątwą jest to, że rzeczywiście na niektóre pokazy rozchodzą się te wejściówki w kilka minut i przez to mam wrażenie, że duża część osób nie patrzy, że nie szuka w ogóle, że na pozostałe jeszcze bilety są, bo myśli, i tak się wyprzedało. I jakby chciałbym naszych słuchaczy upewnić, że ciągle, ponieważ mamy 135 seansów, ciągle można na wiele z nich bilety kupić na te dwa ostatnie dni.
A dostajecie informację zwrotną od publiczności?
Tak. Mamy teraz grupę na Facebooku dla naszych widzów, która się nazywa Dzieci Ośmiornicy, gdzie też serdecznie zapraszamy i pytamy widzów, co im się podobało, co im się nie podobało, jakie są ich wrażenia z poszczególnych filmów. Mamy, myślę, bardzo taką fajną publiczność i właśnie dość niesamowitym uczuciem jest to, że rzeczywiście mamy taką publiczność, która jest bardzo wierna i która nam ufa. To znaczy my karnety zaczynamy sprzedawać, jak programu jeszcze nie ma. I widzowie rzeczywiście te karnety kupują w ciemno, ufając nam, że nie zawiedziemy. To jest oczywiście z wielką mocą idzie w parze wielka odpowiedzialność, ale jest to coś niesamowitego i pozwala też nam właśnie myśleć o tym na tej zasadzie, że nie musimy się bać, że widzowie czegoś nie przyjmą, bo jeśli ciekawie przedstawimy i ciekawie im pokażemy, to jesteśmy, możemy być prawie pewni, że może to nie będzie pokaz na 300 czy 400 osób, tak jak niektóre w B90, ale że te 100 osób przyjdzie wyjdzie i coś z tego filmu wyniesie.
To tworzycie też taki swój trochę mikrokosmos, swoje multiversum. Przez tyle lat macie już jakieś właśnie tytuły, które są nieznane szerokiej publiczności, ale w tej waszej grupie, grupie waszych odbiorców, są już tytułami kultowymi i też jakieś takie branżowe żarty, historie, znaczy branżowe, czyli te dotyczące właśnie konkretnie festiwalu. To też chyba jest wielka moc i wielka frajda, prawda? Móc coś tworzyć, móc coś tłumaczyć po swojemu, widzieć, jak to działa. To musi być.
To jest absolutnie fantastyczne uczucie. Myślę, że takim branżowym żartem naszym festiwalowym, chyba najpopularniejszym wśród widzów, jest Eurotrend. Eurotrend to jest firma, która nieprzerwanie od 8 lat dostarcza nam projektory. Jest to firma z Gdyni. I zawsze wyświetlaliśmy ich reklamówkę. I ta reklamówka była bardzo długa i taka troszkę zrobiona w starym stylu. I na pierwszej edycji reakcja była zerowa, na drugiej zerowa, na trzeciej już brawa, na czwartej Eurotrend. Więc na piątej dograliśmy wersję karaoke z taką piłeczką skaczącą po napisach. Więc widzowie oszaleli i teraz w tym roku Eurotrend zmienił swoją reklamę i część widzów jest tym, no, z tego powodu niepocieszona. Z takich właśnie przykładów, które wydają mi się ciekawe, to jest Pierniczek Okrutniczek, czyli film, którego pokazaliśmy trochę przypadkiem w zeszłym roku i który okazał się hitem, wyprzedał salę. Widzą się strasznie spodobał, więc wprowadziliśmy go do kin w Polsce i był grany w multikinie, był grany w kinach studyjnych, zebrał ponad 3000 widzów w całym kraju, gdzie mówimy o niskobudżetowym 19-letnim horrorze, o którym nikt nie słyszał. Więc takie, przyjemne zaskoczenia też nam się tutaj zdarzają.
No to czego wam życzyć jeszcze w tej edycji i w kolejnej? Czy macie już jakieś rzeczy, które wiecie, że będą się działy w przyszłym roku? Czy szukanie tych filmów to jest też chyba ciągła praca, frajda to jest coś, co się nigdy nie kończy i w momencie, jak ostatni widz opuści kino w tej edycji, to już będziecie myśleć o tym, co za rok.
Tak też jest, że to rzeczywiście praca nad festiwalem jest pracą całoroczną, bo po festiwalu, po krótkim odpoczynku zbieramy, w sensie rozliczamy dotacje, jakby dziękujemy wszystkim współpracownikom i kilka miesięcy później, już tak w okolicach listopada zaczynamy pracę nad następnym Oktopusem. Pomysłów mamy naprawdę dużo, natomiast zawsze kłopot jest z licencjami. To znaczy, jeśli film ma polskiego dystrybutora, to wiadomo, że to jest prosta sprawa, natomiast my staramy się pokazywać w większości filmy, które nie są w dystrybucji legalnej w Polsce, żeby też były ciekawsze i bardziej ekskluzywne dla widzów. No i to zawsze jest bardzo trudna i żmudna praca z szukaniem praw do tych filmów, żeby móc je u nas pokazać i to zwykle trwa miesiącami, ale jest to też ciekawy taki element, nazwijmy to może górnolotnie detektywistyczny w całej tej robocie.
Trzymamy kciuki
bardzo dziękuję.
To, co dzieje się dziś, jutro, pojutrze i za cały podjazd do kolejnej edycji. Grzegorz Fortuna, dyrektor programowy Oktopus Film Festiwalu.
Bardzo dziękuję i zapraszam Państwa na seansę, bo wydaje mi się, że atmosfera jest naprawdę przyjemna.
A my wracamy już za kilka chwil.